Dzień dobry, moi drodzy. Czas wstawać. Piękny czerwcowy poranek nas zastał, chociaż u nas to chyba chmury bardziej niż jakiś piękny czerwcowy poranek, ale udawajmy, że jest piękny czerwcowy poranek. No jeszcze nie lato, ale już nie tak, że tak powiem, zapasem. Także, moi drodzy, witam bardzo serdecznie w Astrokawie, w naszym porannym akurat tym razem spotkaniu z naukowymi newsami, z tym, co ciekawego dzieje się w przestrzeni kosmicznej. A witam was ja oraz prowadzący dzisiaj realizujący Dorian.
Realizujący Dorian, wita.
Ale nie bardzo serdecznie, także widzicie, moi drodzy.
Bardzo serdecznie.
Myślałem, że dzisiaj nie zasłużyli na to, żeby bardzo serdecznie ich powitać, ale oczywiście witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przedurlopowo pewnie, bo to się zbliżają wielkimi krokami urlopy, ale jeszcze troszeczkę was tutaj pomęczymy, jeżeli chodzi o Astrokawkę, jeżeli chodzi o właśnie newsy kosmiczne. I dzisiaj troszkę tych newsów przygotowaliśmy, porozmawiamy sobie o problemie, który tak naprawdę krąży nad naszymi głowami, o problemie, który jest no dość sporym problemem, czyli właśnie o kosmicznych śmieciach. Mało się o tym mówi, nie jest to sexy temat, podobnie jak odpadki tutaj na Ziemi też nim nie są, ale jest bardzo ważnym tak naprawdę problemem. No a biorąc pod uwagę ten temat, który poruszaliśmy ostatnio na Astrokawie, czyli w Astrokawie, przepraszam, czyli milion satelitów od Elona Muska, tak, czyli kolejne jakieś mega konstelacje, które zaplanował sobie tym razem z centrami danych rozsianych na orbicie. Już pal licho z tym, czy jest to fizycznie wykonalne, czy nie, w tym momencie różni eksperci przerzucają się tak naprawdę wizjami swoimi, czy da się w ogóle takie centra danych w przestrzeni kosmicznej umieścić, czy nie będzie problemu z odprowadzaniem ciepła z takich, no jakby nie patrzeć, pracujących bardzo mocno komputerów i tak dalej. Ale problem jest taki, że nawet jeżeli to nie będzie miliona, będzie to, nie wiem, kolejnych 10 tysięcy takich satelitów, to będzie to problem. Już jest to problem, no a nie za bardzo mamy kosmiczne śmieciarki w przeciwieństwie do różnych sposobów na radzenie sobie ze śmieciami tutaj na Ziemi. Witam bardzo serdecznie wszystkich, moi drodzy, którzy do nas dzisiaj dołączyli. Programera, hrabia Wrzątka, Danielu, witamy cię bardzo serdecznie. Kto z nami dzisiaj jeszcze jest? Morgan z Duszek, Ewa Filipa, Tomasz z nami jest, Iver z nami jest, Agnbog, Wolekox. Kogo jeszcze tutaj widzimy? Chowder z Islandii, witamy bardzo serdecznie, chociaż już się witaliśmy w sumie dzisiaj. Bronek, witam cię bardzo serdecznie. I wszystkich innych, którzy też przed radioodbiornikami się znaleźli dzisiaj, ale są nieśmiali i się nie udzielają na czacie, również witamy. No to co, Dorian? Chyba czas zacząć naszą pracóweczkę. Lecimy. Przeglądaliśmy sobie newsy. Powiem wam, że generalnie problem jest taki, że im bliżej wakacji, tym większy sezon ogórkowy, nie? I tak naprawdę nie dzieje się zbyt wiele. To jest zresztą, Dorian może wam potwierdzić, widzę, że się uśmiecha, jak to słyszy.
No, no bo to prawda, niewiele się dzieje.
Niewiele się dzieje i tak naprawdę te nasze serie gdzieś tam na newsach oparte też zawsze na tym cierpią. No ale taka jest siła rzeczy, też przecież wszyscy naukowcy muszą odpocząć, więc jest to normalne. W każdym razie, przeglądając sobie te newsy, trafiłem właśnie na stronie Popular Science na taki oto news dotyczący śmieci kosmicznych. I sam w sobie on może nie jest jakiś tutaj niesamowicie odkrywczy, raczej tak naprawdę przedstawia nam trochę danych, raczej ustawia nam to wszystko w jakiejś takiej sensownej pozycji, tak żebyśmy mogli się zastanowić nad tym, co się właściwie dookoła Ziemi dzieje. Ale drążąc sobie dalej, dotarłem do różnych ciekawych związanych z tym tematem informacji, więc fajnie, że gdzieś tam na ten news się natknąłem, moi drodzy. No więc właśnie. Widzę, że tutaj macie jakby pytania o te centra danych, ale to sobie dodam to do kolejki, Paweł Lęk, i później będę na to odpowiadał, żeby nam gdzieś tam to też nie zginęło. Oj, tam nie śmiali, zaraz będziemy komentować. No i dobrze, Jurku, witam cię bardzo serdecznie swoją drogą. Czy kupiłem? Dobra, to też sobie dodamy później do komentarzy. W każdym razie, prawie połowa wszystkiego, co krąży wokół Ziemi, to kosmiczne śmieci, porzucone części rakiet i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie 47% wychodzi na to wszystkich obiektów, które w tym momencie obiegają Ziemię, to są kosmiczne śmieci. I teraz bardzo ciekawie w tym wszystkim pozycjonuje się SpaceX, bo zauważcie, że SpaceX wyniosło w ostatnich latach mnóstwo Starlinków na orbitę okołoziemską. i, że tak powiem, zwielokrotniło liczbę aktywnych satelitów, które znajdowałyby się na orbicie. Więc tak naprawdę trochę zaniżyło te statystyki prawdopodobnie, no bo wciąż tych Starlinków działa więcej niż nie działa. I oczywiście część z nich też stanie się kosmicznymi śmieciami, chociaż one teoretycznie mają właśnie po to te swoje silniczki jonowe, żeby po pierwsze móc zmieniać orbity w momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z jakimś zagrożeniem na orbicie, zderzeniem na przykład z innym satelitą, a po drugie można deorbitować takiego już chylącego się ku upadkowi Starlinka. Więc ten problem tutaj zdecydowanie mniejszy jest niż liczba tych satelitów, które faktycznie aktywnie sobie działają. No i gdyby nie to, to tak naprawdę mielibyśmy dużo mniej satelitów na orbicie, a dużo więcej śmieci i ta perspektywa byłaby zaburzona. Więc przejdźmy sobie do mięsa. Najnowszy raport, moi drodzy, pochodzi z firmy AQ, produkującej komponenty inżynieryjne. Opiera się na informacjach zebranych przez amerykańską sieć nadzoru przestrzeni kosmicznej, czyli Space Surveillance Network i bazę danych Space Track. I to jest już pierwszy fajny link, w który można sobie wejść i w który sobie wszedłem. I faktycznie na spacetrack.org ta organizacja zajmuje się właśnie, moi drodzy, no jakby zliczaniem tego wszystkiego, co na orbicie sobie krąży. I tutaj jest taka tabelka, która nas najbardziej interesuje. Jak widzicie, aktywnych satelitów w tym momencie, czyli active payloads, na orbicie okołoziemskiej mamy 12 100. Bardzo dużo. Wciąż oczywiście to jest bardzo rzadka siatka obiektów, jednak biorąc pod uwagę, że na wysokości no, tych 400, 500, 600, 700, 800 kilometrów nad poziomem morza mamy dość sporą sferę, po której się poruszają te obiekty, ale jednak analizowane obiekty 16 700 w sumie gruz kosmiczny, czyli kosmiczne jakieś tam śmieci różnego rodzaju i tak dalej, więc w sumie nam się już w tym momencie rozjeżdżają te dane, które widzimy tutaj na Space Track względem tego artykułu. Natomiast całkowity wolumen obserwowanych obiektów to jest 50 900 różnych obiektów. I skąd tyle obiektów można pomyśleć? Przecież nie wysłaliśmy tyle satelitów w przestrzeń kosmiczną. Nawet jeżeli sobie weźmiemy do tego jeszcze jakiś górny stopień, który zostaje często jako śmieć kosmiczny, no to oczywiście wciąż te rachunki będą nam się no, nie zgadzać. Problem jest w tym, że podczas takich startów różne elementy odpadają. Zresztą widzieliśmy to podczas lotu Artemis 2 chociażby ostatnio, kiedy cały czas widzieliśmy jakieś drobne elementy, które gdzieś tam sobie w przestrzeni kosmicznej latały. Jakieś odpryski farby, lód i tak dalej. Jeżeli jakiś fragment ma powyżej 10 cm, a takie często się na przykład przy separacji stopni gdzieś tam pojawiają i odrzucaniu różnych tam elementów, załóżmy z ładunku, tak? No to w tym momencie różne elementy też mogą się nam posypać w przestrzeń kosmiczną i to widzimy na filmach. To nagle takich obiektów robi nam się zdecydowanie dużo więcej. Nie? I tak jak powiedziałem, powyżej 10 cm każdy jest przez właśnie ten tutaj system namierzany i śledzony. I jest to bardzo ważne, dlatego że gdybyśmy nie mieli takiej właśnie siatki śledzonych obiektów tego typu, to nie mielibyśmy danych, na podstawie których można by było ustawiać odpowiednie orbity, czy na przykład nie wiedzielibyśmy, że w kierunku danego satelity zmierza jakiś obiekt i za kilka orbit one się mogą ze sobą zderzyć, więc trzeba już w tym momencie zmienić orbitę tego satelity, nad których mamy, że tak powiem, nad którym mamy kontrolę, żeby po prostu uniknąć takiego zderzenia. I takie rzeczy się oczywiście robi. I tak naprawdę w tym momencie zmiana orbit to jest jedyna linia obrony, jaką my mamy tak naprawdę przed kosmicznymi zderzeniami. Przed tym syndromem Kesslera, który sprawiłby, że rozpadający się satelita stworzyłby mnóstwo szczątków, które te szczątki mogłyby uderzyć w kolejne satelity, one też mogłyby się rozpaść, stworzyłyby jeszcze więcej szczątków, no i to jest taka kasandryczna wizja tego, że orbita stanie się tak zaśmiecona, że w ogóle będzie bardzo ciężko w jakikolwiek sposób na nią się dostać. Więc bardzo miło, że są w ogóle takie systemy, które na bieżąco to śledzą. Sprzątanie po sobie jest też w interesie każdej firmy kosmicznej, bo każde śmieci są jednak zagrożeniem także dla ich rakiet i satelitów. Tak, to prawda. Jeżeli w ten sposób będziemy to rozpatrywać, to oczywiście tutaj się z tobą zgadzam, tylko mam takie wrażenie, że oni sobie licząc prawdopodobieństwo zderzenia jakby zakładają, że jednak jest wciąż na tyle niskie versus koszta, jakie trzeba byłoby ponieść, że bez odpowiednich nacisków, że tak powiem, ustaw i wymogów formalnych to się po prostu by nie działo. Więc też dobrze, że na przykład myśląc o tych przyszłych konstelacjach już w tym momencie projektowane są też takie wymogi, żeby takie satelity można było sprowadzać bezpiecznie na powierzchnię Ziemi. No i słuchajcie, przecież nawet w Polsce mieliśmy różne próby opracowania technologii, które pomagałyby właśnie w takiej deorbitacji. Co tu dużo mówić, chociażby CubeSat z żaglem słonecznym, którego to właśnie zadaniem było między innymi być demonstratorem takiej właśnie technologii. No bo jak to działa? No mamy żagiel słoneczny, który nagle ma o wiele większą powierzchnię niż jakiś mały satelita, tym bardziej CubeSat, który jest jakby nie patrzeć niewielki. No i na wysokości tych kilkuset kilometrów wciąż są jakieś pojedyncze cząstki atmosfery, które w jakiś tam sposób wyhamowują nam takiego satelitę. No i oczywiście, jeżeli powierzchnia jego jest mała, no to będą robić to dłużej. Jeśli powierzchnia jest duża, nie musi być bardzo twarda, wystarczy taki właśnie żagiel, no to w tym momencie to spowalnianie będzie po prostu coraz efektywniej działać. Satelita będzie obniżać tak naprawdę swoją orbitę, a im niżej, tym tych cząstek więcej, więc chodzi o to, żeby szybciej po prostu pozbyć się takiego satelity z orbity okołoziemskiej. Bo większość z nich i tak kiedyś spłonie w ziemskiej atmosferze. No ale na przykład niektóre są na tyle stabilnych orbitach, że może potrwać to 5000 lat. A to, jak sami przyznacie, no nie jest czas, jaki możemy tutaj poświęcić na samoistne rozwiązanie się problemu, który zresztą narasta. I to jest właśnie też jakby tutaj clue tego artykułu, że śmieci gromadzą się szybciej niż są usuwane, co jakby sprawiłoby, że no taki scenariusz nie mógłby się wydarzyć, o jakim mówiłem tutaj przed chwilą. Ile tajnych satelitów lata? Wiesz co, to nie jest tak, mówiąc tajny satelita, ty nie wiesz, czym on się zajmuje. Natomiast loty są jakby śledzone, to nie jest tak, że możesz sobie wystartować w przestrzeń kosmiczną i nikt o tym nie będzie wiedział, więc po prostu są utajniane te satelity. Zresztą widzieliśmy wielokrotnie, utajniane są informacje dotyczące ładunku, widzieliśmy to wielokrotnie. SpaceX przecież też dla wojska oferuje takie właśnie usługi i wtedy wiemy, że leci na przykład sobie satelita o wdzięcznej nazwie X-58 na przykład albo coś w tym stylu. Nie wiemy, czym się ma zajmować, wiemy tylko, że jest to po prostu na przykład dla jakiegoś tam Pentagonu, czy DARPy, czy dla jakiejś innej instytucji wykonywana misja. Podobnie jest w Rosji, no tam od czasów Związku Radzieckiego satelity przeznaczenia, nazwijmy to niejawnego, nazywały się Kosmos i tutaj kolejne numerki, no i potem czasami wiedzieliśmy już, co to jest za satelita, on zyskiwał jakąś inną nazwę, ale zazwyczaj właśnie to jest jakiś tam numer katalogowy kolejny i nazywany jest Kosmos. Więc też jak masz nie wiedzieć, to się nie dowiesz, czym jest taki satelita. Natomiast jest mnóstwo astronomów amatorów, którzy śledzą takie starty, którzy śledzą takie właśnie ruchy satelitów i tak naprawdę mnóstwo różnych ciekawych misji zostało wykrytych także przez nich. Więc nie sądzę, że znacząca liczba jakaś tutaj by mogła być takich urządzeń, która by podniosła nam bardzo mocno ten rating tutaj, nie? Dobra, sprzątanie jest w interesie, chyba sobie dzisiejszą tapetę zrobię ze sceny z Wall-E, kiedy widać zaśmiecone orbity, to może się przydać w sumie, nie? Dobra, czytam sobie dalej, co tutaj macie w komentarzach. Ciekawe, co z tym polskim patentem na orbitację. No chyba się zakończył. Pamiętam, że robiliśmy dawno, dawno, dawno temu jakiegoś astroshorta właśnie na ten temat. I co tam się wydarzyło, to szczerze mówiąc nie wiem w tym momencie. Czy trwają prace nad polem siłowym dla satelitów? Nie trwają prace nad polem siłowym dla satelitów. W sensie, jak sobie to wyobrażasz, bo to jest ciekawe. O ile dobrze pamiętam, płonięcie śmieci w atmosferze Ziemi też nie jest dla naszej planety zbyt dobre. Tak, do tego też przejdziemy. Też są takie badania, które na to wskazują. Najnowszy raport i tak dalej mówi o tych 12 550 aktywnych znaczy śledzonych fragmentach śmieci orbitalnych, bez żadnej kontroli, bez żadnego celu, no po prostu sobie tam są i śmigają. Oczywiście już widzieliśmy przed chwilą, że jest tego zdecydowanie więcej. Biorąc jednak pod uwagę wiele, że z tych satelitów jest obecnie nieaktywnych, także blisko 2400 wyrzuconych w powietrze rakiet, czyli tych drugich stopni, tutaj o to chodzi, które zostają najczęściej w przestrzeni kosmicznej właśnie w postaci takiego śmiecia kosmicznego. Pamiętacie pewnie, że Falcon 9 początkowo miał mieć obydwa stopnie odzyskiwane, czyli zarówno pierwszy stopień miał być odzyskiwany, jak i drugi stopień miał być odzyskiwany, natomiast no, niewiele z tego wyszło i w momencie, kiedy mamy jakąś misję, która musi wynieść ładunek na wyższą orbitę, no to po prostu czasami nawet pierwszy stopień nie jest odzyskiwany, a drugi stopień po prostu staje się kosmicznym śmieciem. Cała kowita liczba śmieci kosmicznych prawdopodobnie jest większa niż sugerują obecne liczby. To na pewno, no bo one też się ze sobą gdzieś tam zderzają. Te mniejsze, których nie śledzimy, też przecież tam są, a są wystarczająco naładowane, że tak powiem, energią kinetyczną, żeby móc dokonać jakiegoś uszkodzenia. No mieliśmy przecież takie przypadki w historii, kiedy właśnie taki kosmiczny śmieć uderzył chociażby w szybę promu kosmicznego, wybijając w niej małą dziurę. Na szczęście nie na wylot, no ale bo te szyby są wielowarstwowe właśnie po to. Ale mieliśmy też taką sytuację na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc no niestety już takie właśnie, że tak powiem, problemy były też związane z naszą działalnością, nie tylko mikrometeoroidami, ale też również właśnie z naszymi wytworami ludzkiej technologii. No więc właśnie, moi drodzy, Wiecie co, poczekajcie, ja sobie przepnę sobie tylko ucho, bo mi się tu wzięło i rozłączyło. Jak widzicie, chyba trzeba kupić nowe baterie, bo to już po prostu nie dają rady. O, i teraz już znowu was słyszę. Kraje ścigają się o ustanowieniu długoterminowej obecności człowieka w kosmosie i na Księżycu, ale jest wiele drobnych problemów do rozważenia, mówiąc dokładniej, kwestie te obejmują rozmiar śrub, odprysków, farbę, także niedziałające satelity. Wszystkie te kosmiczne śmieci krążą wokół planety z prędkością około 28 tysięcy km na godzinę. No to wszystko oczywiście zależy od wysokości orbity, no bo względnie, że tak powiem, względem Ziemi będzie to mniej na różnych wysokościach, natomiast jak jesteśmy gdzieś tam na jakiejś wysokości, a leci to w przeciwnym kierunku, to i tak to są takie prędkości, że no niestety, ale siła uderzenia jest po prostu niszczycielska. ACU, czyli ta firma, o której wspomniałem wcześniej, zajmowała się właśnie obliczaniem tego wszystkiego, obliczył, że na każde 10 satelitów krążących wokół Ziemi przypada 7 śmieci kosmicznych. Odpowiedzialność spada wyłącznie na, niemal wyłącznie na 3 dostawców. Chiny wygenerowały 34% kosmicznych śmieci. Stany Zjednoczone i powiązana z Rosją wspólnota niepodległych państw dostarczyły około 31% śmieci. Co też zwróćmy uwagę na te dane, bo one są bardzo ciekawe. Mogą nam mówić o dwóch rzeczach. No i teraz tak naprawdę potrzebowalibyśmy dodatkowych danych, żeby stwierdzić, która z tych tez jest bliższa prawdy. Pierwsza jest taka, że Chiny nie przejmują się za bardzo takimi rzeczami, jak właśnie zabezpieczanie swoich ładunków przed generowaniem kosmicznych śmieci i jest tego po prostu z tego powodu bardzo dużo. Druga to jest taka, że bardzo ekspansywnie rozwijają swój program kosmiczny, i dlatego tych śmieci produkują tak dużo w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych czy właśnie Rosji i przystawek. Zastanawiam się, czy Stany Zjednoczone tutaj są też ujęte razem ze SpaceX, która odpowiada za większość tak naprawdę wynoszonych w przestrzeń kosmiczną obiektów. Czy SpaceX jest tutaj traktowane osobno, a Stany Zjednoczone figurują jako loty stricte narodowe, nazwijmy to, realizowane przez ULA albo inne tego typu podmioty. Nie wiem tego, szczerze mówiąc, takich danych w tym artykule się nie dokopałem. W każdym razie, większość porzuconych obiektów krążących wokół Ziemi podąża za orbitą zanikającą z powodu grawitacji planety, czyli to, o czym mówiłem, po prostu orbita ulega degradacji, spowalniają, przez co opadają i wpadają w atmosferę, natomiast materiały takie jak aluminium, tak jak wspominał tutaj, zdaje się, Michał, tak, o ile mnie pamięć nie myli, przed uderzeniem w Ziemię ich cząstki po prostu dostają się do górnych warstw atmosfery i mogą wpływać na warstwę ozonową. Czy tak jest? No, nie wiadomo, nie? Pytanie też, jak kilogramami ma się to, co do atmosfery się dostaje, bo jednak no, musimy pamiętać, że ta warstwa ozonowa też jest potężna w swojej masie. W każdym razie, co więc jest robione, żeby rozwiązać ten problem? Niestety niewiele. AQ zauważa, że nie ma żadnych dużych projektów mających na celu usunięcie kosmicznych śmieci, chociaż rosną inwestycje w utrzymanie lub ograniczenie ogólnego problemu. Europejska Agencja Kosmiczna przewodzi w tych działaniach, realizuje programy takie jak Clear Space One, czyli pierwsza aktywna misja zbierania śmieci kosmicznych, i również wiele prywatnych firm robi takie właśnie podchody. I faktycznie były różnego rodzaju podejścia do rozwiązywania problemu śmieci kosmicznych, ale to się zazwyczaj kończyło właśnie na jakichś demonstratorach, bo musimy pamiętać o jednym. To, że my mamy jakąś technologię, to jeszcze nie znaczy, że ta technologia zostanie jakoś sensownie użyta, że wiecie, że będzie można masowo produkować na przykład takie satelity, które faktycznie zaczęłyby sobie radzić z problemem śmieci kosmicznych. Bo okej, możemy stworzyć kosmiczną śmieciarkę, ale jeszcze trzeba stworzyć cały ekosystem tak naprawdę, w której ta kosmiczna śmieciarka będzie pracowała. No bo ktoś musi zapłacić za strzelanie w przestrzeń kosmiczną tychże właśnie urządzeń. Ktoś musi zapłacić za te urządzenia. Ktoś musi nadzorować to wszystko. I tutaj jakby słusznym chyba podejściem jest to, że takie koszta powinny ponosić firmy, które w przestrzeń kosmiczną wynoszą różnego rodzaju obiekty. Natomiast i tak ostatecznie poniesiemy te koszta my. Czy to w podatkach, czy to w droższych usługach, które są oferowane za pomocą tych wyniesionych w przestrzeń kosmiczną rzeczy. No bo to nie jest tak, że jakiś przedsiębiorca wyjmie z tak zwanej własnej kieszeni i pokryje to, bo mu się biznes nie zepnie, tak? Najzwyczajniej w świecie, albo nie wiem, inwestorzy na to nie pozwolą, więc siłą rzeczy podniesione muszą być w tym momencie koszta, że tak powiem, podniesione muszą być ostateczne ceny i zapłacimy najprawdopodobniej w podatkach my wszyscy, bo większość tak naprawdę tych właśnie projektów jest realizowana, przynajmniej póki co, na zamówienie jakichś właśnie państw i tak naprawdę z podatków i tak są one realizowane. No ale miło, że ktoś w ogóle o tym myśli, nie? Czy scenariusz filmu Grawitacja jest jak najbardziej realny, znaczy początek? No, tam było to bardzo zdynamizowane, że tak powiem, ze względu na to, że właśnie trzeba było jakoś fajnie zacząć, jak to u Hitchcocka, czyli trzęsieniem ziemi ten film. Stacja orbitalna przede wszystkim jest na takiej wysokości, gdzie no te odłamki raczej w takiej liczbie by się nie dostały, aczkolwiek bywały już takie red alerty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i jej orbita była podnoszona właśnie, żeby na przykład uniknąć ewentualnej jakiejś kolizji, więc mogłoby to się wydarzyć, tylko zastanawiam się, czy aż taka chmura odłamków mogłaby się w stronę stacji kosmicznej skierować, bo też musimy pamiętać, że kiedy na przykład jakiś satelita jeden uderza w drugiego, no to ta chmura odłamków ma już jakąś swoją prędkość wstępną, tak? Czyli mieliśmy tutaj do czynienia z jakimś ruchem tych satelitów i mimo tego, że ona się trochę rozpierzchnie, to i tak ta jej ścieżka jest w miarę zachowana. Nie? Ona coraz bardziej się gdzieś tam będzie oczywiście z czasem rozszerzać, no ale siłą rzeczy jak się będzie rozszerzać, to nie będzie to taka kupa odłamków, tylko będą to coraz bardziej pojedyncze odłamki na różnych orbitach. Więc myślę, że to mogło być takim elementem trochę fantazyjnym tutaj w tejże właśnie grawitacji. Zresztą tam w ogóle mechanika orbitalna była dość fantazyjnie jednak mimo wszystko traktowana, na przykład właśnie te dwie stacje orbitalne na tej samej praktycznie orbicie, gdzie tam była w stanie dolecieć Sandra Bullock do tej chińskiej. No musimy tutaj pamiętać, to nie jest film dokumentalny, tylko wykorzystujący pewne elementy faktycznie istniejące w rzeczywistości do tego, żeby opowiedzieć dość ciekawą historię.
I te przeciąganie się pasem.
Tak, przeciąganie się pasem było dosyć ciekawe, nie? Chyba, że on miał jakieś, nie wiem, silniczki rakietowe po prostu w butach, których nie widzieliśmy.
No chyba, że tak.
Chyba, że tak. Dokładnie tak. Zaimplementować w strategiach mikro czarne dziury. Tak, dokładnie. Tak, to jest to rozwiązanie. Jakby działaj, nie? Myślę, Daniel, że masz tutaj pomysł na super firmę. Ciekawość, jestem wręcz przekonany, że idziemy ostro w kierunku syndromu Kesslera, bo nie wyjaśniłem, syndrom Kesslera to jest właśnie ten stan, w którym satelity zaczynają się w niekontrolowany sposób rozbijać jedne od drugich, od szczątków tych drugich, po prostu nagle nam się zaczyna taka gigantyczna chmura tworzyć dookoła Ziemi. Natomiast no póki co się nic takiego nie wydarzyło, nie? Ale jednak tych zmiennych było mało, a mamy tych satelitów coraz więcej i będzie ich coraz więcej, więc w pewnym momencie być może zbliżymy się właśnie do takiej ich liczby na orbicie, która będzie mogła doprowadzić do takiego syndromu. No właśnie. Dobra, więc co to, moi drodzy, był adres J? Była to misja, moi drodzy, zamówiona przez japońską agencję kosmiczną i firma prywatna stworzyła właśnie taki tutaj, jak widzicie, demonstrator, który miał za zadanie zbliżyć się, moi drodzy, do obiektu kosmicznego będącego śmieciem kosmicznym, no i po prostu go sobie zbadać. I zaraz zobaczymy, jak to wyglądało. Został on wystrzelony na orbitę. To jest oczywiście animacja, ale mamy też nagranie i film, jak to wyglądało. Więc tak przedstawiał się właśnie tenże właśnie aparacik. I to, co tutaj widzicie, to jest taka safe orbit tak zwana, czyli orbita, którą podążał ten aparat do nieczynnego drugiego stopnia rakiety. Tak, żeby się po prostu ostatecznie nie zderzyć. To musiała być bardzo precyzyjna tak naprawdę, jak widzicie, konstrukcja orbitalna i potem ostatecznie zadaniem tego orbitera było podlecenie do tego kosmicznego śmiecia, wykonanie zdjęć, wykonanie obrotu dookoła niego, wykonanie bezpiecznego podejścia na bardzo bliską odległość. Jak widzicie, mieliśmy tam i kamery, i lidar, i różne inne elementy, które służyły do tego, żeby można było tę misję wykonać. No i to była misja demonstracyjna, która mogła zademonstrować i miała zademonstrować i zademonstrowała możliwość podejścia w ogóle do kosmicznego śmiecia, no bo fajne są te wszystkie koncepcje oczywiście, różnych harpunów, magnetycznego pozyskiwania, żagli słonecznych i tak dalej, ale jeżeli nie bylibyśmy w stanie podejść do takiego kosmicznego śmiecia i na przykład zainstalować na nim jakiegoś elementu albo w niego wycelować jakimś właśnie, nie wiem, siatką, harpunem i tak dalej, no to wszystkie te koncepcje byłyby tylko po prostu jakimś tam rodzajem science fiction. Więc tak wyglądała ta misja, a tutaj sobie możecie zobaczyć, jak wyglądało faktyczne nagranie. I tutaj mam akurat ze Space.com nagranie. Co 30 sekund były robione zdjęcia za pomocą wbudowanej matrycy, wbudowanej kamery w tenże właśnie nasz orbiter. No i to jest faktyczne ujęcie, to już nie jest render, tylko widzimy tutaj faktyczne ujęcie z orbitowania dookoła właśnie drugiego stopnia rakiety, zużytego drugiego stopnia rakiety. Więc w tym momencie widzicie może nie na żywo, ale nagrany obraz właśnie kosmicznego śmiecia. I tak sobie pomyślałem, oglądając to wideo, że w sumie podejrzewam, że za jakiś czas SpaceX będzie realizowało takie wideo z lotu na przykład jakiegoś swojego orbitera, nie? Jeżeli na przykład już nie będzie przyspieszał, tylko wejdzie na stabilną orbitę, to może sobie takie CubeSaty gdzieś tam wystrzelić i one będą na przykład pokazywały nam shipa na orbicie właśnie w taki sposób. Nie? Myślę, że prędzej czy później się to wydarzy. Przybywasz z łapką, przepraszam za spóźnienie, Skwariusz. No widzisz, a my dzisiaj specjalnie myśleliśmy, że jesteś i opóźniliśmy Astrokawę, a się tak jakoś złożyło, że ciebie nie było, więc cały nasz misterny tutaj plan niestety zawalił się. Dobra. Albo zdjął rękawice od skafandra, by rzucić ją w przestrzeń i nie oddalić się od statku, to było za mało i musiał ułamać swoją zamarzniętą skałę. O czym my mówimy? To jakiś film był?
Jakiś inny film chyba.
Jakiś inny film, bo nie pamiętam w grawitacji czegoś takiego. Swoją drogą, ta zamarznięta na skałę ręka to nie jest coś, co by się wydarzyło bardzo szybko. Musimy pamiętać, że w przestrzeni kosmicznej ciężko jest oddać ciepło, nie? Tutaj mamy na przykład konwekcję, bo powietrze zabiera gdzieś tam ciepło na przykład albo dostarcza je, jeśli jest cieplejsze z mojej dłoni, czy kondukcję, jeżeli sobie dotknę do jakiegoś materiału stałego. Natomiast w przestrzeni kosmicznej mamy do czynienia tylko z wypromieniowywaniem tego ciepła, więc to tak szybko by się nie wydarzyło. Czy po syndromie Kesslera będzie wciąż możliwe wysłanie takiego kosmicznego sprzątacza, czy już tylko pozostanie czekanie? Wiesz, syndrom Kesslera to nie jest jakoś ustalony stan faktyczny, że tyle i tyle kosmicznych śmieci będzie. Byłoby to trudniejsze, no bo do śledzenia nagle byłoby dużo więcej obiektów. Natomiast no, wiecie, mi to przypomina trochę takie opowieści w stylu, że gdyby Orlen wybuchł, to z Płocka by nic nie zostało. To się słyszało tutaj od zawsze. W szkole podstawowej już nam mówili i straszyli takimi historiami i tak dalej. Tylko problem jest taki, że na przykład widzieliśmy już też pożary w rafineriach. No to jest straszliwa rzecz. To jest pieruńsko ciężko ugasić coś takiego. Ale to nie jest tak, że nagle wybucha wszystko naraz wszędzie. Nie? To jakby rozprzestrzenia się, kolejne jakby fragmenty są gdzieś tam obejmowane i tak dalej. I tutaj też no niemożliwym jest tak, że nagle wszystkie satelity ulegną zniszczeniu i będziemy mieli chmurę odłamków ze wszystkiego, co w tym momencie lata w przestrzeni kosmicznej. Więc wciąż mając olbrzymią powierzchnię jednak, no bo weźcie sobie globus i teraz oddalajcie się od niego, zobaczcie jak rośnie powierzchnia nam tej sfery, która nam się tworzy, im wyżej jesteśmy tak naprawdę, to wciąż tak naprawdę byłoby mnóstwo tej wolnej przestrzeni przy tych satelitach, które mamy obecnie, żeby wykonywać misje kosmiczne, w tym takie sprzątające. No tylko byłoby to trudniejsze. Dużo więcej trzeba by było zmiennych brać pod uwagę, planując orbity, no bo wiemy, że na przykład tam się porusza taka chmura właśnie odłamków, a nie inna. Więc na razie mamy za mało tego materiału wyniesionego w przestrzeń kosmiczną, żeby można było globalnie zasnuć całą orbitę okołoziemską w taki sposób, żeby nic nie mogło wystartować. Dobra. Czy jest jakaś inna opcja sprzątania w kosmosie niż palenie w atmosferze? Jest orbita cementarna, ale to na dłuższą metę nie rozwiązuje problemu. Inne opcje wydają się zbyt drogie. No właśnie nie bardzo jest. Nie bardzo jest. To jest póki co jedyna sensowna, ekonomicznie jakaś uzasadniona i możliwa i w zasięgu ręki tak naprawdę metoda na pozbywanie się kosmicznych śmieci i no... Tego na razie nie obejdziemy. No, wystrzeliwanie ich gdzieś tam dalej w przestrzeń kosmiczną to jest przesuwanie tylko problemu na później tak naprawdę, ale my jako ludzkość jesteśmy bardzo dobrzy w przesuwaniu problemów na później. No i dobra, co mieliśmy też innego, bo to nie tylko był, moi drodzy, właśnie usuń szczątki. Musimy chyba to sobie odtłumaczyć na angielski. Mieliśmy również na przykład właśnie taki, moi drodzy, brytyjski projekt satelity jak Remove Debris z 2018 roku i to już był tak naprawdę demonstrator pełną parą, bo poleciała 100-kilowa tak naprawdę landara w przestrzeń kosmiczną, wyposażona w różne eksperymenty, które miały pokazać, w jaki sposób można pozbywać się właśnie odpadów kosmicznych, w tym był właśnie jakiś żagiel i sprawdzanie, jak taka metoda może się tutaj nadać. Był harpun, siatka do uwięzienia, że tak powiem, kosmicznej szczątków i pęd, który został tam nadany, miałby sprowadzić później szybciej właśnie takie szczątki kosmiczne na powierzchnię Ziemi. Więc tutaj możemy sobie zobaczyć film, który pokazuje nam moment wystrzelenia właśnie tegoż urządzenia. No właśnie tak wyglądało to urządzenie, więc dla skali macie tutaj banana, nie ma, ale jest człowiek dla skali, więc możecie sobie tutaj zobaczyć, jak to wyglądało. Natomiast później mamy, czekajcie, za chwilkę będzie wystrzelenie właśnie tej siatki w kierunku takiego CubeSata, który był celem. No bo oczywiście jakby nie operowali na prawdziwych kosmicznych śmieciach, bo musieliby tutaj zastosować też ten system podlatywania i tak dalej, co byłoby bez sensu. Dlatego na pokładzie były dwa CubeSaty, czyli takie małe satelity, które no po prostu były celami. No i tutaj widzieliśmy właśnie to wystrzelenie siatki. No i teraz ta siatka ma swój pęd, ma swój wektor, kierunek, w którym się porusza, więc taki kosmiczny śmieć zaplątany w taką siatkę potem w przestrzeni kosmicznej poruszałby się bardziej w stronę właśnie Ziemi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że zwiększamy też powierzchnię takiego kosmicznego śmiecia i w tym momencie oczywiście dużo lepiej reaguje on z tą szczątkową atmosferą i dużo częściej rozbijane są na nim jakieś właśnie, znaczy zderzają się coraz częściej cząstki tej rozrzedzonej atmosfery, przez co szybciej po prostu deorbituje. No bo tu właśnie o to chodzi. To jest gra o to, żeby szybciej zdeorbitować dany obiekt. Także jak widzicie, testy są, ale problem jest z tym, o czym mówiłem, że nawet stworzenie świetnego rozwiązania, świetnego sprzętu nie rozwiązuje jeszcze de facto problemu, bo problem jest globalny i tak naprawdę mogą być różne problemy na etapie wdrażania tego, skalowania tego przede wszystkim, żeby można było w wielu, 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 wielu instancjach wysyłać takie CubeSaty i po prostu sprzątać orbitę. Także tak. O, usunąłem sobie tutaj jedną rzecz i teraz was nie widzę, więc poczekajcie chwileczkę, za chwilkę sobie odtworzę to. Chyba kliknąłem sobie X-a tutaj bez sensu. I nie widzę waszych komentarzy, ale to już momencik, jeszcze chwileczka, jeszcze dajcie 3 sekundy. O, i jesteście z powrotem. Bardzo pięknie. No i dobra, moi drodzy, więc tyle, jeżeli chodzi o te nasze kosmiczne śmieci. Już patrzę sobie w komentarze teraz i będziemy dyskutować. W programie Omlet ESA planuje zbijać fragmenty laserem tak, by schodziły na niższą orbitę i same się usunęły w płomieniach, znaczy w sensie w atmosferze. Natomiast no, jakby znowu mamy temat tutaj... tego spalania w atmosferze, nie? Tych obiektów, tych różnych metali, które tam się znajdują wewnątrz właśnie takich satelitów. ESA Omlet. European Space Agency. Możemy sobie tutaj zobaczyć moving space debris out of the way with omlet. Nie można zrobić omletu bez zbicia kilku satelitów na orbicie. Także tutaj widzimy animację, jak to wygląda. Oczywiście no to jest przesadzone, tak to nie wygląda na orbicie. Te satelity nie są tak wielkie, żeby taki chaos gdzieś tam powodować. No ale jakby no, pokazane są właśnie przykre skutki tego, co się może dziać. A tu jeszcze musimy wziąć pod uwagę jeszcze inną sytuację, ponieważ coraz prężniej zaczyna się rozwijać dział zwany bronią antysatelitarną. No i tutaj mamy do czynienia z różnymi systemami, w dużej mierze przez Rosję też właśnie testowanymi, które za zadanie mają podlecieć na przykład do takiego wrogiego satelity i go unieszkodliwić w ten czy inny sposób. I pal licho, jeśli to będzie jeszcze sposób, który nam po prostu zasłoni możliwość, nie wiem, wyłączy go jakoś, zasłoni mu kamery, przyrządy i tak dalej. A co innego, jeżeli takiego satelitę roztrzaskamy na kawałki, no bo w tym momencie zacznie się wojna na orbicie na rozbijanie właśnie satelitarnych możliwości naszych przeciwników. No a tutaj widzimy naziemny system, który faktycznie za pomocą lasera próbuje tę orbitę zmieniać. Nie? No wykorzystujemy tutaj pęd oczywiście tego, żeby spowolnić troszeczkę te nasze satelity. No tutaj to było mocno przesadzone, bo ta orbita tak drastycznie by nie spadała oczywiście, ale mimo wszystko jest to ciekawa koncepcja też. No dobra. To lecimy sobie, moi drodzy, z breakiem i lecimy sobie z kolejnymi newsami. Moi drodzy, gdzie to jest? Naukowcy prześledzili, że tak powiem, dane związane z kometą 3 Atlas. Pamiętacie jeszcze kometę 3 Atlas? Nie tak dawno temu było bardzo głośno o niej, głównie za sprawą profesora Aviego Leba, który no, bardzo mocno sugerował, że powinniśmy przyjrzeć się temu przybyszowi z innego układu planetarnego jako właśnie być może jakiejś sondzie obcych albo pojazdowi, który z tego innego świata do nas przyleciał. No, miał tam swoje różne hipotezy na ten temat, nie zgadzały mu się pewne parametry związane z tą kometą. Ostatecznie okazało się, że po prostu komety potrafią być dużo bardziej zróżnicowane niż nam się wydawało wcześniej. To znaczy, raczej byliśmy przekonani, że tak jest, ale no nie było na to dowodów. To coś jak z planetami. Jakby przed Aleksandrem Wolszczanem myślę, że większość astrofizyków, większość astronomów wiedziała, że muszą być planety przy innych gwiazdach, ale po prostu brakowało nam dowodów na to, że tak faktycznie jest. No i tutaj po przelocie 3 Atlas mamy dowody na to właśnie zróżnicowanie komet w zależności od tego, w jakich środowiskach powstają. Niby oczywiście, no ale teraz przynajmniej wiemy. Trzeci znany nam obiekt, odkryta niemal rok temu, kometa 3 Atlas, budzi nieustanne zainteresowanie naukowców. Może też przenosić ślady wysoko rozwiniętej cywilizacji. No to tak właśnie twierdził Avi Lab. Natomiast nic takiego nie stwierdzono. 1 lipca minie rok od chwili, gdy stacja systemu Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, czyli ATLAS, ogłosiła wykrycie kolejnego obiektu międzygwiazdowego, pisze nam Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka. Pozdrawiamy. Stała się trzecim obiektem międzygwiazdowym zaobserwowanym przez astronomów. Każda detekcja obiektu, moi drodzy, budzi ogromne zainteresowanie, głównie ze względu na możliwość dowiedzenia się nieco więcej na temat środowiska międzygwiezdnego itd., itd. Zespół zidentyfikował aż 74 miliony sygnałów wąskopasmowych, które następnie poddano filtracji w celu usunięcia zakłóceń radiowych. Musimy pamiętać, że co to są sygnały. To nie jest Wi-Fi, tylko po prostu odbieramy sygnały radiowe, na przykład chociażby właśnie obecności różnych substancji chemicznych, bo też można to w ten sposób robić, w końcu są to fotony. Tak. Właśnie mi się odkleił, że wpadłem kiedyś w książkę Niewidomy kapitanie statku kosmicznego. To już tam ktoś ci pomoże w komentarzach w takim razie, bo ja też nie wiem. Opublikowane niedawno badania wskazują, że kometa 3 Atlas ma całkowicie naturalne pochodzenie. Informacja ta nie musi cieszyć poszukiwaczy pozaziemskiej inteligencji, ale jak podkreślają autorzy badania, ma swoją wartość. No to nie jest tak, że pozaziemskie pochodzenie, w sensie inaczej, pozaziemskie to ono jest, ale że jakieś tam techniczne pozaziemskie pochodzenie jest jedyną wartościową informacją, jaką możemy zdobyć. Przede wszystkim obserwacje pozwoliły określić górne granice mocy ewentualnego nadajnika radiowego znajdującego się na lub w pobliżu 3 Atlas. Konkretnie wykluczono obecność sygnałów silniejszych niż około 10 do 110 watów w badanym zakresie częstotliwości. No jeśli komunikacja z takiego obiektu miałaby wyglądać właśnie w ten sposób i być prowadzona za pomocą komunikacji radiowej, no to siłą rzeczy praw fizyki nie ugniemy tutaj. Jeżeli wyślemy bardzo słaby sygnał, to on nigdzie nie doleci. I tyle. Natomiast co ciekawego z 3 Atlas, to teleskop Webba, który również obserwował właśnie tę kometę, wykrył metan w 3 Atlas. Naukowcy korzystający z teleskopu Jamesa Webba po raz pierwszy wykryli metan uwalniający się z międzygwiezdnej komety 3 Atlas i jest go zaskakująco dużo, podobnie jak dużo jest tam dwutlenku węgla, czyli kosmiczne krowy. Jednym słowem, produkują metan i oddychają i produkują dwutlenek węgla. Teleskop Jamesa Webba przyjrzał się międzygwiezdnej komecie 3 Atlas. Za pomocą instrumentu średniej podczerwieni MIRI przeprowadził obserwacje w trzech długościach fal elektromagnetycznych i wykryli właśnie trzy gazy. Po pierwsze, z ziaren lodu obecnych w warkoczu komety uwalniane są duże ilości pary wodnej. Bliżej ją, czyli po prostu no jakby z lodu wodnego złożona jest też ta powierzchnia w jakiejś tam części, więc naturalne jest to, że w momencie, kiedy te drobiny odpadają, są wyrzucane w przestrzeń kosmiczną w postaci takiego warkocza kometarnego, no to będzie tam para wodna. Potem mamy bliżej jądra dwutlenek węgla i metan. I ten ostatni gaz zarejestrowano po raz pierwszy, co zdaniem naukowców sugeruje, że jest on ukryty głęboko pod powierzchnią komety. Czyli kometa, przelatując blisko Słońca, nagrzewała się. Dzięki temu, że się nagrzewała, odparowywały różne substancje z jej powierzchni. Ten lód też odparowywał i te, które były uwięzione gdzieś głębiej, w jakichś repozytoriach, w jakichś szczelinach, albo po prostu bezpośrednio właśnie też w tym materiale lodowym, mogły zostać uwolnione po prostu, kiedy dostała ta kometa energii. Zaczął się uwalniać dopiero po zbliżeniu do Słońca, związanym z tym wzroście temperatury. Ilość metanu w stosunku do ilości pary wodnej jest, jak twierdzą eksperci, zaskakująco duża, bo w takich ilościach trudno jest go znaleźć w większości miejsc Układu Słonecznego. Szczególnie dużo jest również dwutlenku węgla, znacznie więcej niż w kometach Układu Słonecznego. Wyniki więc wskazują na pozasłoneczne pochodzenie 3 Atlas. No jakby dodatkowo, no bo jakby dużo wcześniej wiedzieliśmy po tym, jak wygląda orbita tego obiektu, że powstał on w innym miejscu niż Układ Słoneczny. A co nam to mówi? No mówi nam to dokładnie to, że obiekt ten powstał właśnie w innym systemie planetarnym, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że na przykład w innym miejscu mógł powstać zupełnie niż większość komet, które powstają w naszym Układzie Planetarnym, bo jak popatrzymy sobie na proces powstawania Układu Planetarnego, no to mamy ten dysk taki gazowo-pyłowy. W środku tworzy nam się gwiazda, no ale dookoła zostaje jeszcze sporo tej materii, z której tworzą się potem planety, zagęszczają się te lokalnie różne miejsca w tym, że właśnie dysku, no i potem tworzą nam się planetozymale i konsekwencje też planety. No przynajmniej tak wygląda nasz model ewolucji systemów planetarnych na ten moment i pewne obserwacje młodych układów planetarnych pozasłonecznych również wspierają właśnie taki model. Więc jeśli jest on poprawny, no to siłą rzeczy ten właśnie dysk jest pofrakcjonowany. To znaczy inne substancje chemiczne znajdują się dalej, a inne bliżej gwiazdy. Inne pierwiastki znajdują się dalej, a inne bliżej gwiazdy. I siłą rzeczy, jeśli coś powstanie w punkcie A, to będzie miało inny skład chemiczny i inną zawartość i inne stosunki tak naprawdę właśnie na przykład metanu, lodu, dwutlenku węgla, niż jeśli powstanie w jakiejś tam bardziej odległej części takiego układu planetarnego. Więc badając takie właśnie gazy, badając to, co uwalniane jest z takiej komety, my możemy tak naprawdę na podstawie tych modeli próbować odgadnąć, w jakim rejonie swojego układu planetarnego mogła taka kometa powstać. I to jest w ogóle tutaj niesamowite, że takie dane niesie nam foton, który po prostu sobie miliony kilometrów podróżuje od takiej właśnie komety do naszych obserwatoriów w okolicy Ziemi i na Ziemi. Za rok jakiś portal wyskoczy, że 3 Atlas to wręcz musiał być obiekt obcych. No pewnie będą takie portale, ale nie wiem, czy to są portale, które interesują nas. These are not the portals you are looking for, że tak to sparafrazuję sobie. Więc moi drodzy, 3 Atlas wciąż rozgrzewa, ale nie w takim stopniu, w jakim by chcieli tego ci, którzy widzieli w nim jakąś technologię, jakiegoś ramę, który przyleciał do naszego układu planetarnego. Także trzeba dalej szukać i może następnym razem tutaj coś się wydarzy. No, tym razem była to kometa. Dariusz, pozdrawiamy ciebie też bardzo serdecznie i laboratoria całe. Zawsze zastanawiało mnie, ile procentowo wody dostarczyły komety. Wiesz co, nie wiemy tego. No jakby są różne hipotezy na temat tego, skąd się na Ziemi wzięła woda. I w sumie może nawet to jest ciekawy temat na odcinek. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Natomiast... i jeszcze od razu powiem, numer strony dawajcie od tam 39 do 300. Do 300 niech będzie, nie? To sobie zaraz Moonfire otworzymy i zobaczymy jakieś kolejne zdjęcia z czasów Apollo. Więc piszcie też na czacie. Natomiast, moi drodzy... I wątek straciłem. A ile wody? Więc są hipotezy, które mówią właśnie o tym, że z kometami wraz z upadkami komet, gdzie podczas wielkiego bombardowania tak zwanego, czyli tego początkowego okresu istnienia Układu Słonecznego, gdzie było jeszcze mnóstwo takiego właśnie latającego tu i ówdzie gruzu, mnóstwo komet zawierających w sobie lód wodny, no po prostu planety były bombardowane wręcz takimi odłamami. Dzisiaj to jest dużo rzadsze, bo dużo bardziej oczyszczone są te orbity z kosmicznego gruzu. Natomiast wtedy nie były. No i w tym okresie dużo wody mogło się dostać właśnie na Ziemię w ten sposób. Dlaczego? Kolejna jakby hipoteza mówi nam o tym, że mamy wodę, która tworzy się też jakby po prostu chemicznie w skałach. I to też jest jakby hipoteza, która ma swoje odzwierciedlenie poniekąd w rzeczywistości. Prawdopodobnie woda na planetach jest w sposób łączony powstaje, tak? I zarówno komety, i właśnie te geologiczne procesy mogą prowadzić do jej powstawania. I no właśnie między innymi misja Rosetta, czyli ta misja Europejskiej Agencji Kosmicznej do komety miała też odpowiedzieć na to pytanie. Ostatecznie też nie odpowiedziała, ale dała dużo więcej dowodów na to, że faktycznie właśnie za pomocą komet ta woda mogła się na Ziemi znajdować. Natomiast czy my jesteśmy w stanie policzyć dokładnie procentaż? No nie znamy, nie mamy też próbek z całej wody, która znajduje się na Ziemi, tak żeby na przykład, nie wiem, sprawdzać jakieś tam parametry, które mogłyby nam przybliżyć do tej odpowiedzi, więc nie sądzę, żeby była odpowiedź na to. Jakieś bardzo ostrożne szacunki najwyżej możemy pewnie na ten temat znaleźć. Fakt faktem, że dlaczego komety? No bo tak jak mówiłem już, ten dysk, z którego tworzą się planety, jest pofrakcjonowany i na przykład generalnie para wodna, woda i tak dalej znajduje się w dość dużej ilości w tych bardziej odległych rejonach. Czyli jak na przykład polecimy do pasa Kuipera, to tam bardzo dużo obiektów jest właśnie obiektami lodowymi. Z tych gdzieś rubieży też przylatują komety, które no jakby nie patrzeć też są ciałami lodowymi bardziej. Więc na tej podstawie możemy wysnuć przypuszczenie, że właśnie komety mogły tą wodę sprowadzać na Ziemię, dlatego że przybywały z rejonów obfitych po prostu w wodę. I stąd się wziął temat właśnie tejże naszej wody na Ziemi dostarczanej przez komety. No i dobra, moi drodzy. z dysku akresyjnego na pewno nie tylko lód się przylepiał do naszej protoplanety. Oczywiście, że tak. No, wszystkie pierwiastki, które przylepiały się do naszej protoplanety, pochodziły z dysku protoplanetarnego. No, jakby tutaj ciężko jest mówić o tym, że miałyby się z czegoś innego wziąć, no bo to był materiał, z których powstawały planety. Dobra, moi drodzy, więc patrzę na wasze strony, które podaliście. 244, 288, 297, 222, Ewa Filipa 42, 69, 321, 11. Wybiorę chyba arbitralnie dzisiaj, może to 42 ostatnio były narzekania, że odpowiedzi na wszystkie pytania wszechświata nie zostało wybrane, więc zobaczymy, co się dzieje na stronie 42 tego naszego albumu. Przypomnę, to jest album, który tutaj sprowadziłem do naszej dziupli astrofazowej, w którym to albumie są piękne zdjęcia z czasów Apollo programu i nie tylko, ale też głównie Apollo właśnie. Odpalę sobie kamerkę. Pozwólcie i za chwilkę obraz zobaczycie na monitorach. Ja tylko zobaczę, co tu jest, bo akurat trafiliśmy na zdjęcie. Co tam było? To chyba będziemy mieli w poprzednim tym. Zaraz muszę się dowiedzieć, bo mamy taką rozkładówkę, zdjęcie na dwóch stronach i nie wiem, co ono przedstawia, nie? A test Ronald Langley Research Center 66. W sumie to nie ma opisu tego zdjęcia. Bardzo ciekawe jest. Aha, dobra, mam. No po prostu jest to zdjęcie astronautów, którzy ćwiczą sobie w centrum lotów Kennedy'ego. I tyle. Więc po prostu jest dosyć ładne zdjęcie, które tutaj zostało wrzucone, ale możemy sobie popatrzeć gdzieś tam dalej. Widzimy tutaj symulatory, więc zobaczcie, jak tutaj jest prowadzony, może sobie mikrofon wezmę tutaj, jak tutaj jest prowadzony, że tak powiem, trening astronautów w już coraz lepiej wyglądającym tak naprawdę symulatorze. Przypomnijmy sobie poprzednią astrokawę chyba, w której pokazywałem te zdjęcia, gdzie mieliśmy taki nawet nie tyle symulator, co taki obiekt, w którym miał się astronaut rozeznać, gdzie co jest, i jeszcze zanim stworzono właśnie już taką makietę oryginalnego pojazdu, no to na kartonach były narysowane po prostu różne wyświetlacze, różne obiekty i tak dalej. No i tutaj mamy już też trening właśnie wewnątrz symulatora. Zrobione obiektywem typu rybie oko, widok na właśnie Armstronga i Aldrina, którzy ćwiczyli sobie tutaj w symulatorze lądownika księżycowego, bo to jest akurat symulator lądownika księżycowego. Także bardzo fajny album, jak gdzieś tam namierzycie sobie, to polecam. No dobra, moi drodzy, to czas na kosmiczną pogodę, bo zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego odcinka, więc lecimy z kosmiczną pogodą. Wiatr słoneczny wieje dzisiaj z prędkością 431,2 km na sekundę i niesie ze sobą niecałe 3 protony na centymetr sześcienny, więc czapki mogą pozostać na miejscach. Na powierzchni tarczy słonecznej ucieka nam już ta taka największa plama słoneczna, którą ostatnio obserwowaliśmy, i niestety tutaj widzę, że tak gładziutko się zaczyna robić, ale coś tam się nam wynurza powoli z drugiej strony Słońca, więc jeszcze nie wszystek, że tak powiem, plamy umarły i można sobie obserwować. Jeśli chodzi o zorze polarne, to tutaj największa szansa na ciekawe obserwacje oczywiście na Alasce i w Kanadzie, natomiast na południowej hemisferze Nowa Zelandia i tam w ocean bardziej całość leci. Potem mamy brak dziur koronalnych, z tego co widzę, na powierzchni Słońca i bliskie przeloty asteroid. Dzisiaj mamy 16, 3 odległości Ziemia-Księżyc, więc ponownie astrokawa dowiodła, że broni skutecznie Ziemi przed asteroidami. Parasol pozostaje zamknięty, niestety. No to czas jeszcze na kosmicznego astrosuchara na koniec. Jak brzmi astrosuchar? Sam jestem ciekawy. Jakiego usposobienia jest Jupiter? Otóż jest on po prostu jowialny. No, dobre, dobre, dobre. Jowialny Jupiter. Piękny astrosuchar i, moi drodzy, kosmiczny, co się ceni tak naprawdę, także dziękujemy rozdupce. I, moi drodzy, na e-mail kawa@astrofaza.pl wysyłamy swoje astrosuchary, wysyłamy rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić z nami, żebyśmy pokazali je w Astrokawie. Także zachęcam bardzo serdecznie, bo myślę, że to byłby taki fajny kącik twórczości właśnie widzów Astrofazy, więc nie wstydźcie się, wysyłajcie i tak dalej. No więc właśnie, to by było na tyle w dzisiejszej Astrokawie. Widzimy się w kolejnej, w czwartek, a ja się z wami już będę żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Oh, Lord.